I może zacznę od tego, że gospodarzem tego miejsca jest pan Maciej Kotowicz i to w jego stronę w tej chwili patrzę i kieruję słowa podziękowania, że możemy tu gościć. Dobry wieczór, panie Macieju. Witamy. Tak jest.
Nikt jej...
120% aplauzu.
Nikt jej nie zabierze.
I powiem szczerze, że to wcale nie takie proste i zupełnie byłam bezradna w myśleniu o tym, kto powinien prowadzić to spotkanie, bo jak tu zachować świeżość pewnej niewiedzy i szczerości pytań, a z drugiej strony znajomość tematu. Więc pomyślałam sobie, że ja na początku
tylko
zadam...
Nie zrozumiałem tego zdania.
To ja powtórzę.
Tak.
Że nie jest łatwo znaleźć osobę prowadzącą do tego rodzaju spotkania, ponieważ z jednej strony trzeba zachować pewną świeżość, czyli niewiedzy, a ja jestem trochę... z tej samej strony, więc może
to
pytania będą
tylko
tendencyjne.
Tak wydaje. Tylu rzeczy nie wiesz.
Ale trzymajmy się. Janusz powiedział, że ja tylu rzeczy nie wiem, że tak mi się tylko wydaje. Więc za chwilę będą mnie tutaj panowie właśnie pozbywać tych złudzeń i pomyślałam sobie, że zadam zupełnie banalne pytanie, ponieważ to, że że był luty 98 roku, że oddolna inicjatywa studentów wówczas Akademii Katowickiej, że myśli Marka Mosia o tym, żeby pójść w inną stronę w muzyce, to pewnie wszyscy Państwo wiedzą, że dwa lata, tak?
Ja jestem starym człowiekiem, jakby coś mi się śmiesznego przypomniało, to muszę natychmiast powiedzieć. Jak przyjechał UNESCO do Warszawy. I było właśnie takie spotkanie i też właśnie cisza. Pierwsze pytanie zadał Sławomir Mrożek, Jonecko. Co słychać, panie Jonecko?
Dobrze, ja wykorzystam tę podpowiedź dzisiaj jeszcze. Były dwa miejsca jeszcze zanim przyjechaliśmy nad Wigry, była Kąśna, był Pałac Brybny i nie możemy dojść, który był za pierwszym razem. Może to nam się dzisiaj przypomni.
Kąśna.
Natomiast ja chciałam jeszcze dalej sięgnąć pamięcią, bo ja sobie usiłowałam przypomnieć, kiedy ja was w ogóle wszystkich poznałam. I stąd moje pytanie, kiedy ty, Marku, poznałeś Janusza?
Myślę, że ciągle się poznajemy.
Tak, i repoznajemy. To słynne powiedzenie Janusza. A potem... potem się położyłem, a potem wstałem, tak? Nie, potem się repołożyłem.
Repołożyłem.
Więc kiedy to było? Jak byście się poznali w ogóle? Skąd my się znamy?
Z Niagary. Z Kwartetu Śląskiego. Z prób na ulicy Wareckiej w małym mieszkaniu z Kwartetem Śląskim. Skąd się znamy?
No tak.
Ale ja pytam o ten pierwszy raz.
No, to był ten pierwszy raz?
Pierwszy raz. Znaczy z Januszem, z Chopinem. No a ostatni raz... Troszkę za późno Państwo reagujecie.
Punktualnie jak to.
Prosimy o standardy aukcji.
Nie wolno być przed dyrygentem. A ostatni raz tak bardzo poważnie zawodowo to chyba moja ostatnia płyta jako skrzypka z kwartetem Messiena na koniec czasu.
No właśnie, to dla mnie jest tak bardzo taka wzruszająca płyta, no bo to twoje ostatnia płyta skrzypcowa, no i utwór niezwykły i to żeśmy razem wszystko zagrali, a potem już się zaczęła orkiestra.
Tak i dużo pracy. A przed chwilą pytała mnie pani, jak zaczął się festiwal. Festiwal zaczął się od przypadku, dlatego że ideą na letnie wypady za miasto z instrumentami było przedłużenie czasu naszej pracy w miejscu, w którym pracujemy na co dzień i żeby... nie pozwalać sobie na za dużo, to zmienialiśmy miejsce, ale razem z instrumentami. I ten pierwszy właśnie, nazwijmy go, obóz kondycyjny odbył się w Dworku Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. następny w Rybnej w pałacu i pamiętam, że tam było bardzo, bardzo śmiesznie, dlatego że te wnętrza no, co roku ożywały festiwalem Kwartetu Śląskiego w grudniu i z tych pokoi gościnnych, pięknych mebli trzeba było zrobić kolonię latem i pamiętam, że tam spaliśmy w salach, w których stało cztery albo i pięć łóżek w tym pałacu i zmieniliśmy go zupełnie. I potem, jeśli ja się nie mylę, to ty byłaś tutaj na północy i zadzwoniłaś, że jest jakieś takie magiczne miejsce, zrobiłeś zdjęcia. Nie?
Nie. Ten pierwszy raz, Marku, mieliśmy wspólnie tutaj, dlatego że ja usłyszałam, to już nie wiem, czy tobie Gabrysia Blicharz powiedziała, o takim miejscu, gdzie nagrywała płytę z kameratą Silesią. I myśmy o tym usłyszeli i postanowiliśmy we trójkę tutaj z Andrzejem przyjechać. Także pierwszy raz spojrzeliśmy na Wigry razem.
A, to ja myślałem, że ty byłaś pierwsza i że to ty to zobaczyłaś po raz pierwszy. No i to miejsce rzeczywiście no, wydało się wymarzone, dlatego aby zaszyć się w tej przestrzeni pokamedulskiego klasztoru. I przyjechaliśmy tutaj z myślą tylko o pracy. I pamiętam, że w czasie tam prób ktoś wpadł na pomysł, no to jak już tak tutaj ćwiczycie, to może by no, zagrać jakiś koncert dla ludzi. I rzeczywiście zagraliśmy na koniec tego naszego pobytu koncert w kościele i przyszło tyle osób, że wręcz trudno było ich pomieścić w tej świątyni. No i zaraz po tym koncercie zrodziła się myśl, no to trzeba po prostu w przyszłym roku powtórzyć to, tylko z większą ilością koncertów. I bodaj chyba było ich, nie wiem, trzy?
Państwo mają tam nasze programy, takie archiwalne, pojedyncze egzemplarze. Niestety nie mogłam znaleźć na czas pierwszej edycji, ale już od drugiej tam jest program. Wydaje mi się, że jednak zamknęliśmy się w tygodniu wówczas.
Koledzy
ale
się cztery strasznie śmieją z programu.
A co graliście wtedy? Czardasze?
Trudne nie. Pytanie. Beżowa książeczka. Beżowa książeczka, druga filharmonia mają Agnieszka Tarasiu.
Na pierwszym koncercie tak graliśmy to, co i kanceli był na
7 dni, chyba 4 wydarzenia?
To pierwszy według mnie. Pierwszy był z kanceli przecież.
Pierwszy, tak.
Z Grawo chyba.
Z Suitą Paderewskiego i nie wiem, czy nie Zora.
To była powtórka z festiwalu krakowskiego, z którym nagrodę dostaliśmy.
To się różne wątki postać profesora.
W Świętym Aleksandrze w Suwałkach.
W dwóch miejscach tylko.
Tak. W Suwałkach jeden i 6 koncertów w Wigrach.
To za dużo.
A w datach? Tydzień?
1 lipca do 15 lipca.
A nie, dwa.
Rozciągnięcie. Dwa tygodnie.
To były czasy.
Więcej pracowaliśmy.
Więcej musieliście się pracować.
Nie,
czyli prawdą jest, że świat przyspiesza.
Za to w 2002 roku były tylko 4 koncerty.
No bo byliśmy zmęczeni po tym pierwszym.
Od 4 sierpnia do 18.
Ale nadal 2 tygodnie.
Tak.
No nie krócej właśnie.
Tak, no bo trzeba przyznać, że Marek woli próbować niż koncertować. To jest tak, że na 5 prób jeden koncert mniej więcej. Tak. Prawda?
Myślę, że się grubo pomyliłem.
Z tym i z tą ilością prób.
Z ilością prób.
No tak, ja też wolę w tej chwili więcej koncertów niż prób. Tak.
Ale o muzyce to może mówić.
Muzyka się wiąże z tak wieloma kierunkami życia codziennego, że no wszystko jasne.
Andrzej, jak ty pamiętasz?
Ja słabo pamiętam, ale pamiętam pewną taką ideę, która gdzieś tam przynajmniej we mnie kiełkowała, czyli jakby bardzo mi się podobała wtedy taka idea takiego klasztoru Shaolin, takiego uprawiania sztuki, właściwie sztuki dla sztuki, czyli sztuki doskonalenia się bez nawet konkretnego, tymczasowego, doraźnego celu.
Nic z tego nie wyszło.
Nie, ja myślę, że wyszło. Znaczy, nadzieja była w dużej części spełniona, moim zdaniem. Znaczy, że faktycznie w takim otoczeniu wyjątkowym, w izolacji od szumu informacyjnego, przynajmniej w jakimś stopniu, wydaje mi się, udało się osiągnąć jakieś takie ciekawe rezultaty. No, taka była nasza nadzieja w każdym razie, że praca w skupieniu, praca w pięknym miejscu, które inspiruje, które skłania do refleksji rozmaitych, gdzie można też pomiędzy próbami sobie porozmawiać, gdzie właściwie wszystko toczy się wokół tej materii muzycznej, którą ćwiczymy, nad którą pracujemy, że to może przynieść wyjątkowe efekty i wydaje mi się, że tak w pewnym stopniu było, że tutaj się osiąga, dzięki temu skupieniu osiąga się pewne rezultaty, które są w zasadzie trudne do znalezienia, do osiągnięcia w normalnym trybie podróży, hoteli, prób codziennego życia i takich różnych spraw, które odciągają w zasadzie od tego skupienia.
No, tak jest tutaj, że nie wiem, zmieniamy miejsce. Powiedziałbym, że chyba nie jest tak, że nam przeszkadza Śląsk, aby się skupiać, prawda? Ale zmiana tego miejsca i to, co widzimy przed oczyma, te jeziora, piękno zieleni, w jakimś sensie nas zmienia i może mobilizuje mimo być może zbyt stojącego powietrza w galerii u Państwa Stłumiłów. Jest skupienie. Tak?
Ale nie zapominajmy o czymś, co wtedy też było gdzieś tam w powietrzu i w nas wszystkich, że orkiestra, która była wtedy bardzo młodym zespołem jeszcze, startującym. I to było dla mnie niesamowite, że ten entuzjazm, który był w zespole młodych ludzi i w Tobie, Marku, jakby taka chęć osiągnięcia czegoś wyjątkowego, czy stworzenia czegoś wyjątkowego, spowodowała to, że poza sezonem jeszcze w ogóle orkiestra chciała pracować i szukać takiego miejsca, w którym będzie mogła się skupić na materii muzycznej. To było wyjątkowe, moim zdaniem.
Nie, no, ale mówiąc zupełnie tak, no myślę, że to jest taka prosta prawda, że tak jak Marek z orkiestrą wyjeżdżają ze Śląska, chociaż rzeczywiście nic nie przeszkadza, żeby tam również się skupić na próbach. Ja sobie też mogę ćwiczyć w domu, też się mogę skupić, ale oderwanie się od codzienności, kłopoty, które każdy z jakiejś tam ma, zostawia jednak gdzieś tam, czy w Katowicach, czy w Warszawie. I to nawet oderwanie się choć od istniejących kłopotów i zajęcie się tylko tym, co kochamy, co lubimy, co nas czasami męczy, co czasami denerwuje, czasami prowadzi do jakichś załamań nawet psychicznych niejednego artysta, to jest no właśnie to dobre, że mogliśmy tutaj te lata, przynajmniej orkiestra co roku, ja kilkakrotnie, to przeżyć. I na pewno godziny przepracowane tutaj więcej mi dały niż nawet dłuższa praca wielogodzinna w domu. Więc to jest tak.
Z mojej perspektywy to też tak wygląda, że mogę powiedzieć, że jak słuchałam Was, to każdy z Was mówił o jakichś wyjątkowych sytuacjach, które oczywiście zdarzają się na co dzień w każdych innych warunkach, tylko one występują pojedynczo, a trochę tu jest tak, mam wrażenie, i przynajmniej tak było nad Pigrami, że te okoliczności przyrody i ludzie, których tam spotkaliśmy, stwarzali nam te wyjątkowe warunki po prostu naraz. To było i miejsce, i czas, i ten entuzjazm, o którym Andrzej mówił, który dla ciebie był pewnie wyjątkowy w porównaniu też z innymi orkiestrami, że parę takich nadzwyczajności wydarzyło się, myślę, na samym początku i zresztą one się dzieją w tej chwili, chociaż oczywiście każdy z nas jest w innym momencie swojego życia. To zresztą tak sobie skojarzyłam, ile niesamowitych różnych stycznych i punktów się pojawiło w waszych wspomnieniach, bo ten pierwszy program, który odtwarzaliśmy z pamięci, to tak jak Janusz zauważył, to było wspomnienie echa tego koncertu, chyba pierwszego takiego oficjalnego koncertu. Czy to nie był oficjalny koncert już pod nazwą Auxo?
To był pierwszy nasz.
Najpierw zagraliśmy generalną próbę, można powiedzieć. Nie wiem, czy to było w Katowicach, czy tam gdzie w Tychach. Gdzieś była w jakiejś sali tak pierwszy koncert przed turnę krakowskim.
W Bytomiu,
tak. I to był właściwie pierwszy koncert. Pierwszy koncert.
Zaprosiliśmy tu ludzi z dobrą pamięcią.
I potem był Kraków.
Poprawiajcie nas.
Potem był Kraków i niespodziewanie dostał Marek z orkiestrą na nagrodę, a mieliśmy konkurencję taką jak NOS, Frytni i parę innych znakomitych zespołów.
No pewnie po znajomości siedzącego tutaj profesora Stankiewicza.
Też tak podejrzewam.
Tak. No mówił kolegów, żeby nam dali nagrodę. Nie, to był wyjątkowy program i pamiętam takie pierwsze nasze wtedy również spotkanie z muzyką Cancellego, z tym magicznym, zawieszonym czasem i ciszą. Z tym kompozytorem spotkaliśmy się wcześniej. Tak, ale to myślę było ważne, gdyż to był nasz rzeczywiście pierwszy publiczny koncert i ta nagroda była ważna tylko od tej strony, że grono zawodowców, kompozytorów, muzyków, muzykologów właściwie powiedziało nam tak, idziecie we właściwym kierunku. I to było, myślę.
Co też było ważne dla ówczesnego sponsora orkiestry. Opowiem tę historię, bo to dość jest... No, dość zabawna. Pojechałem na koncerty, miałem koncert na Majorce, był jakiś, już nie wiem dla kogo, w każdym razie był bankiet. No nie kryję, że na Majorce piliśmy wino w sporych ilościach. I spotkałem takiego Polonusa, biznesmena, który bardzo, w sposób bardzo nachalny podkreślał, że jest wielkim melomanem. Co tu zrobić z tymi pieniędzmi, które my bardzo chętnie, no, trzeba pomóc koniecznie, no, dlaczego nikt nie pomaga, to robi. No, jesteś pierwszy, który to bardzo, bardzo łatwo rozmawiać o pieniądzach, jeżeli się tego nie robi dla siebie. No, i bardzo, bardzo, w sposób bardzo obsesowy zresztą, mając jakby doping czerwonego wina, jak jesteś taki mądry, Pawle, czy tam jak miał na imię, to proszę bardzo, tutaj jest telefon do Marka. Umówiamy się, nie to, że dzwonimy się. Proszę bardzo, czwartek, 16:00 u ciebie w biurze. Może być? No on też, duma alkoholowa go zmobilizowała. Mówi, oczywiście. Czwartek o 16:00. Ty będziesz pamiętał nic z tego. Sekretarka wszystko zapisze, wszystko będzie, wszystko. No i dotrzymał słowa. Pamiętam, że Ergis. A tak, Ergis. Nie wiem, czy oni istnieją jeszcze, czy biznesmen siedzi.
Ja przejeżdżałem i widziałem drogowskaz Wąbrzeźna, bo tam była siedziba firmy. Jest? I trudnili się. Wąbrzeźna? Nie no, Wąbrzeźna jeszcze jest, ale czy Ergis jest, nie wiem.
No i pamiętam, że Marek przyjechał wtedy do Warszawy. Tak. No i już i sobie potem panowie już rozmawiali i startowe było.
Tak. Oni trudnili się produkcją głównie folii przeciwpowodziowych i tapet. Taka firma chemiczna. No i tak się zaczęło i byliśmy bardzo wdzięczni Januszowi właśnie.
Nie, bo rzeczywiście mówiłem szczerze, że jestem w 100% przekonany i właściwie nawet lata podałem, że za tyle i tyle czasu to będzie jedna z najlepszych orkiestr, jeżeli nie lepsza orkiestra kameralna, eksportowa Polsce. No i nie kłamałem, powiedziałem prawdę, człowiek zrozumiał. Jeżeli nie zrozumiał, to w każdym razie i tak zadziałał jakoś. No i dopóki orkiestra nie stała się... Tak, to od razu potem stała się orkiestrą Miasta Tychy?
Zaraz no nie, tak, nie tak od razu, bo tam jeszcze były kontrakty, nasze spotkanie z Miastem Tychy też miało różną temperaturę i nie było też miejscem, w którym jakby orkiestra od początku zaistniała, tylko pierwszym miejscem naszej pracy była Starochorzowska Fundacja Kultury, taki przy wybrukowanej ulicy dziwny budynek, gdzie mieliśmy próby, gdzie tato pierwszego koncertmistrza tej orkiestry trudnił się handlem komputerami i za wyposażenie tej staromiejskiej fundacji w komputer mieliśmy możliwość ćwiczenia przez cały rok. No. Potem to się zmieniło i szukałem miast, które ewentualnie by nas przygarnęły. Był Chorzów, nie chcieli, były inne miasta i przypadek sprawił, że niezadowoleni z poprzedniej orkiestry dyrekcja i organizatorzy festiwalu i konkursu międzynarodowego Śląska Jesień Gitarowa, który w formie biennale odbywa się w Tychach, zapytali, czy ja zgodziłbym się, czy chcielibyśmy być orkiestrą tego konkursu i służyć finalistom do wspólnej prezentacji już koncertów gitarowych. No ja się na to zgodziłem i tak się zaczęło. Wtedy akurat burmistrzem czy prezydentem tego miasta był człowiek, który do dzisiaj ze swoją żoną śpiewa w chórze amatorskim i byli ludźmi, dla których muzyka miała znaczenie. Pamiętam w Katowicach nasze spotkanie, pierwsze w kawiarni Chopin i umówienie się na taki pierwszy rodzaj kontraktu, dla nich to też była wielka niewiadoma i próba. No i tak się zaczęło, bez etatów, bez żadnych umów, a potem to się zmieniło.
Marku, ja tak rozważamy bardzo szczegółowo tę genezę festiwalu, ale można widzieć festiwal tych kilkanaście lat jako epokę, czy no, długi czas, w którym orkiestra, która wtedy na początku startowała, no, w tej chwili jest zespołem faktycznie, tak jak Janusz powiedział, być może najwybitniejszym w Polsce w swojej, że tak powiem, dyscyplinie sportu, jeśli to można powiedzieć. Byłoby ciekawe, wydaje mi się, żebyś opowiedział, jak się tworzy taką wizję takiego zespołu i czy ta wizja, którą ty miałeś, faktycznie rozwinęła się w taką stronę, jak sobie wyobrażałeś i w ogóle żebyś ją w jakiś sposób opisał. Bo orkiestra, jak państwo pewnie wszyscy wiecie, no jest zespołem o tyle oryginalnym, że gra bardzo różnorodny repertuar, dużo bardzo muzyki współczesnej, bierze udział w rejestracjach bardzo ważnych wydarzeń z dziedziny muzyki najnowszej, ale też wychodzi poza klasyczny repertuar. I pytanie jest do ciebie, czy to jest faktycznie wizja jakaś taka określona i czy ta wizja się zrodziła, po prostu życie ją zrodziło, czy to w tobie było od początku? Bo można ten festiwal, też historię festiwalu zobaczyć jako historię rozwoju tego zespołu, bo to jest niezwykłe kilkanaście lat, które doprowadziły od tych początków, które pamiętamy, które wspominamy, do tego, co jest dzisiaj. I to, co zespół tworzy, jest niezwykle interesujące i może o tym może byś opowiedział.
Myślę, że zresztą sporo o tym rozmawiamy i sobie to przypominamy. To zresztą jest wpisane w nazwę tego zespołu. Wydaje mi się, że wiecie zresztą doskonale sami, iż tylko w sytuacjach idealnych. Można by sobie pozwolić na taki rodzaj planu, który realizuje w 100%. Że życie jest ciągłym kompromisem, który w sposób właściwy trzeba rozumieć. Natomiast jest rzecz bezkompromisowa, która, nie wiem, ja po prostu nie potrafię inaczej. To znaczy, to jest jakość, dążenie do tego, aby to, co sobie zamierzamy, zostało przedstawione w jak najlepszym świetle. I bez względu na to, jaki rodzaj muzyki gramy, czy to jest klasyka współczesna, czy gramy z zespołem rockowym, to nie ma miejsca na to, aby jakiekolwiek spotkanie z drugim muzykiem zlekceważyć. Wszystko jedno, czy gramy z wybitnymi nazwiskami, czy gramy z muzykami ludowymi, którzy bardzo często mogą być dla nas wzorem pracowitości, pokory, to wydaje się, że to nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, aby wiedzieć, co gramy i jak do tego repertuaru powinniśmy zmienić swoje podejście, rozumienie artykulacji, frazowania. Myślę, że to jest bardzo ciekawe i wydaje mi się, że wszyscy chyba to lubimy, że ten to nasze spektrum działania jest tak szerokie, że w muzyce współczesnej otwieramy swoją wyobraźnię na coś, czego jeszcze nie znamy. Staje się to w pewnym sensie również odnoszące do Haydna czy Mozarta, do którego wracamy i który jest tak naprawdę dla nas pewnym czyśćcem wszystkiego, co powinniśmy posiadać w warsztacie, aby dobrze grać po prostu. I intonacji, i artykulacji, i wspólnej barwy, i bycia razem. I wracając do tych rzeczy, przypominamy sobie o tym, co ważne, także w naszej formie instrumentalnej, a grając z wybitnymi polskimi jazzmenami czy rockmenami, po prostu musimy w tym uczestniczyć i nie stanowić dla nich tła, tylko coś, co tą muzykę wzbogaca. Czyli po prostu jam symfonicznie czy WW symfonicznie nie może znaczyć, że tam siedzą z tyłu tylko smyczki czy instrumenty klasyczne, tylko po prostu powinniśmy przejąć ich sposób grania, ich emocje i ich dynamikę. Więc myślę tylko i raz jeszcze, bo już robię to od czasu do czasu, że przepraszam moich kolegów z orkiestry, że należę do ludzi, którzy wolą zdecydowanie odbyć porządną próbę w tychach, niż siedzieć na krześle przed gabinetem ministra. I wiem, że to nie jest w pewnym sensie do końca właściwe, ale tak to czuję. To znaczy, wydaje mi się, że to jest dużo bardziej wartościowe spędzenie czasu niż
jeszcze można by zrobić próbę przed gabinetem ministra ewentualnie.
Tego już nie ma.
Tak, ale są inni. Nie zmierzam tylko do tego, iż uważam, że jakość zwycięży. Czasami trwa to bardzo długo, ale jest jedyną prawdą, której nie jest w stanie zburzyć żaden rodzaj koneksji, znajomości, nic. Po prostu wydaje się, że to jest właśnie budowanie zamku na skalę.
Ale Marku, ja chcę Ci przypomnieć, patrząc na program tegorocznej Filharmonii, że to nasze siedzenie ostatnie przed gabinetem ministra było całkiem wartościowe.
Nie zdaję sobie sprawy. Ja tu się uderzam w piersi i mówię tylko, że no, wiem, że często trzeba. I ja nie mam absolutnie pretensji do tego, jak to wygląda. I ile potrzeba starań i środków, żebyśmy mogli się na Suwalszczyźnie spotykać, przeżywając wspólnie wspaniałe chwile, ale odpowiadając po prostu dość szerokim łukiem na zadane mi pytanie przez Andrzeja, tylko chcę powiedzieć raz jeszcze, że cokolwiek człowiek w życiu by nie robił, to myślę, że musi robić to jak najlepiej, jak potrafi. Najlepiej na co go stać.
Ale ciekawa refleksja mi przychodzi do głowy, która może tutaj wywiązać może jakąś w ogóle dyskusję nawet między nami, bośmy nie rozmawiali o tym, ale to jest takie uświadomienie sobie tego, że my żyjemy troszkę w zaburzonej rzeczywistości, gdzie relacja między jakby jakością tego, co ty próbujesz osiągnąć i co prezentujesz swoją działalnością i zespół, co prezentuje, a popytem na to jest zaburzona. Dlatego jest potrzebne są właśnie siedzenia w gabinetach ministra, bo można by sobie teoretycznie wyobrazić tak, że tutaj stoi namiot na 1000 osób i 1000 osób co wieczór płaci po 100 zł za bilet i 100 tysięcy z każdego koncertu jakby załatwia sprawę, prawda? Nie ma takiej sytuacji. Czyli żyjemy w
nie mamy namiotu.
Nie mamy namiotu. Nie mamy namiotu. Takie festiwale się odbywają na świecie, jak Państwo pewnie wiecie, w krajach o wysokiej kulturze muzycznej i w miejscach, gdzie ten popyt jest troszeczkę inny niż może u nas. I to jest trudna sprawa, bo właściwie i też taka jakby można mieć różne tutaj poglądy na tą rzeczywistość taką, że coś, co jest faktycznie bardzo wysoką wartością, jednak w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, potrzebuje wsparcia, co jest jakby uznajemy za rzecz naturalną, ale oczywiście i tak powinno być moim zdaniem, ale to jest też smutne w pewnym sensie, problem? Że w takiej rzeczywistości funkcjonujemy.
No tak, to wszystko prawda, wsparcie powinno być, ale przez te wszystkie lata ja po prostu z radością obserwuję, że czystość wypowiedzi Marka i jego filozofia no jednak się sprawdza. Może powinna się sprawdzać szybciej, ale orkiestra gra jednak coraz więcej. Właściwie jest coraz bardziej widoczna, nawet w mediach, które no, rzeczywiście są bardzo oszczędne w przekazywaniu wiadomości na tematy kulturalne. I to działa jednak, tak jak Marek mówi, że jakoś zwycięża. Niekoniecznie musi to trafić do ministra, ale jeżeli no, mamy paru kolegów, którzy znają się na muzyce, wiedzą, co jest dobrze i po prostu przez prywatne kontakty, przez zauważenie tej jakości, tego poziomu, który Marek z orkiestrą prezentują, tego podejścia do naszej pracy, po prostu ta filozofia zatacza coraz szersze kręgi. No stąd i nagrania muzyki filmowej, stąd zaproszenia od rockmenów, stąd zaproszenia od jazzmenów. To są też nasi koledzy muzycy, nasi bracia, którzy tylko zajmują się może innymi rytmami, ale tylko to nas różni. Są również wspaniałymi, wrażliwymi ludźmi. Rockmenów liczywszy również w to wszystko. I myślę, że kiedyś pamiętam, byłem w Kanadzie, jeszcze w Genèse Musicale miałem koncerty, rozmawiałem przez Genèse Musicale kanadyjskie i spytałem wtedy tego szefa, no co jest ważne, czy tam tutaj w Kanadzie, byłem zupełnie młody,
czy recenzje, czy publiczność. Jak tu można zaistnieć? Przede wszystkim powinniście zacząć szanować muzycy. Wtedy będzie już wszystko dobrze. I tak właściwie to na tym to polega. A pieniądze prędzej czy później się znajdą.
W Kanadzie. To duży kraj.
Przepraszam, ja muszę zapalić. Bardzo Państwa przepraszam, ale ja jutro będę...
Tak. Ale jesteś u siebie, więc... I to na wolnym powietrzu.
No ale są goście.
No tak, ale... Może dym nie pójdzie w tamtą stronę. A my będziemy wdzięczni, bo...
I my się okadzisz nas troszkę, tak. Nie chciałabym, żeby te wątki prozaiczne i finansowe zdominowały dzisiejszą dyskusję, natomiast z tymi pieniędzmi to tak łatwo, Janusz, jak myślisz, to niestety nie ma. Znaczy ja wiem, że nie myślę, że jest aż tak łatwo.
Ja
ale
wiem, jak jest trudno.
Że przyspieszanie tego, co powiedziałeś, że wcześniej czy później one przyjdą, że to przyspieszanie jest bardzo
ale trudne. Ale przepraszam bardzo, orkiestra trwa raptem 15 lat. Czy to jest dużo na orkiestrę? Filharmonia Nowojorska trochę dłużej grają chłopcy. Orkiestra Marinera myślę, że też trochę dłużej, a śmiem twierdzić, że możemy się już pomału porównywać z jakością tamtych najlepszych orkiestr. Tak sądzę. No. Czyż nie?
Najgłośniej krzyczy mój syn. Znany dowcip.
Ja też absolutnie nie chcę zbytnio narzekać i zresztą myślę, że entuzjazm i wiara w to, co robimy, to przyświeca mi od samego początku do końca i pewnie nie może być inaczej, ale chcę powiedzieć, że jeśli tych pieniędzy... Rzeczywiście myślę, że dochodzimy i to tak już od powiedzmy, nie wiem, 12, 13 filharmonii, bardzo mocno odczuwamy, ja przynajmniej mam takie poczucie, że potencjał, kaliber, wielkość tej orkiestry bardzo potrzebuje wsparcia instytucjonalnego i rzeczywiście zaczynanie tego procesu gdzieś tam 30 listopada, kiedy mija termin wniosków ministerialnych, bo to dotacja ministra kultury jest tą zasadniczą, która pozwala nam tu wracać, jest cały czas zaczynaniem od początku. Orkiestra nie zaczyna od początku, orkiestra już jest dużo dalej. Na szczęście w sukurs przychodzą nam instytucje i osoby i z radością zresztą widzę tutaj rodzinę Strumiłów, która i artystycznie i organizacyjnie nas bardzo wspiera. Widzę panią Anię, która po prostu fizycznie, codziennie nami się opiekuje, doprowadziła do tego, że próby tam w Maćkowej Rudzie w tym roku ponownie mogliśmy tam wrócić i Aniu, patrząc ci głęboko w oczy, bardzo serdecznie ci dziękuję, bo zdaję sobie sprawę, jaką pracę wykonałaś w tym roku i siedząca tu orkiestra również. Bardzo ci dziękujemy.
Dzisiaj dojechały do nas na dół, jak ciepło jagodzianki. Łódka.
No i pojawiamy się również w nowych miejscach i a propos tych wszystkich wątków istycznych i takich punktów wspólnych, obecność pana profesora Stankiewicza, którego też będę namawiała może do wspomnienia tamtego koncertu, jeżeli pan profesor pamięta ten pierwszy i w ogóle to jest oczywiste, że wszystkich państwa zapraszamy i tutaj zaraz będziemy się dzielić mikrofonem, to chcę powiedzieć, że tak sobie czasami porównuję ten pierwszy program AUKSO i taką cykliczność, no, która w ogóle nam w życiu towarzyszy każdy dzień, jest można powiedzieć jakimś życiem, jakimś cyklem zamkniętym. Myślę też, jak ten pierwszy koncert i program, jak można odebrać w kontekście właśnie filozofii orkiestry, można powiedzieć, że tylko zabrakło tego wątku z pogranicza, to znaczy była muzyka polska, był Lutosławski z Grawem, moim zdaniem, jeśli dobrze pamiętam z tobą, Andrzeju.
I Kanczeli.
I był Paderewski, była suita. Mi się wydaje, że tą nagrodę, czy wy nie dostaliście nagrody za to, to był nagroda za cały koncert, za występ, czy to nie była za prawykonanie,
Skromnie powiem, że to była za Kanczelego.
To przepraszam, no, wiesz, wieczór wspomnieniowy to jest wieczór weryfikacji tych wspomnień tak naprawdę, więc dojdziemy tutaj do prawdy subiektywnej.
Pamiętam, że byłem lekko zażenowany, chociaż cieszyłem się dla orkiestry, dla siebie też, ale podeszła pewna pani, powiedziała: No dobrze, ale przecież to dalej nos był z bitem.
Ale a propos Paderewskiego, to chciałam podzielić się pewną ciekawostką, a właściwie poprosić o zabranie głosu gospodarza, ponieważ z osobą Paderewskiego wiąże się to miejsce. To miejsce, zresztą, które jest bardzo szczególne dla nas również poprzez wątki kamedulskie. Pani Macieju, czy to jest dobry moment, żeby poprosić Pana o opowiedzenie nieco historii tego miejsca? Dlaczego ja wspominam teraz o Paderewskim?
Akurat nam się pojawił na ścianie Paderewski, także towarzyszy w naszym dzisiejszym wydarzeniu.
Jeszcze raz proszę, do mikrofonu poproszę.
Proszę, proszę usiąść tutaj na moim miejscu, a ja sobie siądę.
Także przede wszystkim chciałbym Państwa powitać serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody i sztuki w folwarku Huta. Tak, pojawił się nam Paderewski na ścianie. Tak samo pojawił się Paderewski w mojej wiedzy i wśród tych wszystkich informacji, które zbieram na temat samej Huty całkiem niedawno i w sposób taki troszeczkę poprzez zaskoczenie. Może odczytam Państwu taki fragment wspomnień pani Kerntow, z pani Rydzewskiej, to znaczy jest z domu Kerntow, która była wnuczką jednego z producentów fortepianów przedwojennych w zasadzie, przed pierwszej wojną światową i drugą wojną światową. I to brzmi mniej więcej w taki sposób. To jest połowa lat 50. głęboka komuna w Polsce. I pani Rydzewska-Kerntow pisze coś takiego. W grudniu ubiegłego roku złożyłam w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym ofertę sprzedaży listów Ignacego Paderewskiego z okresu jego wczesnej młodości, a także listów Jana Paderewskiego ojca, które odziedziczyłam w drodze spadku po mojej rodzinie. Warszawskie Towarzystwo Muzyczne ofertę przyjęło i komisyjnie zgodziło się na swoją cenę. Pertraktacje ciągnęły się przez dłuższy czas i z powodu braku funduszy nie została transakcja sfinalizowana. W kwietniu bieżącego roku powstała koncepcja nabycia wyżej wymienionych listów przez Muzeum Adama Mickiewicza w Warszawie. Po obniżeniu ceny zgodziłam się w końcu te listy sprzedać. Jest to raczej takie dramatyczne wypowiedzenie, ponieważ te listy były przez lata przechowywane w rodzinie Rydzewskich, którzy byli właścicielami Huty w zasadzie do 1938 roku. I w latach 50. było to główne źródło utrzymania wdowy po Rydzewskim. I taki jest wątek i koneksja Huty i Paderewskiego. Huta generalnie została założona w 1768 roku przez kamedułów wigierskich, także tutaj ten wątek wigierski, i do 1800 roku była własnością kamedułów. Później przez w zasadzie okres do końca I wojny światowej znajdowała się we władaniu różnych dzierżawców. Myślę, że o tym Adam Żywiczyński, który tutaj jest wśród naszej publiczności, też Państwu jest w stanie wiele powiedzieć. Element historyczny, suwalski. Po zaprowadzeniu władzy ludowej Huta szybko została znacjonalizowana w zasadzie w grudniu 1944 roku i przez lata była siedzibą i szkoły ludowej, i szkoły turystycznej. Między innymi wykładał tutaj Patla, suwalczaninom znany, dochodził tutaj na swoje wykłady i lekcje. No i później zostało tutaj założone Państwowe Gospodarstwo Rolnicze, które funkcjonowało do 1989 roku. Wspólnie z małżonką jesteśmy właścicielami Huty przez ostatnie 20 lat i powoli staramy się przywrócić piękno tej przyrody i tej natury, a przede wszystkim tej historii, którą Huta jest bardzo, no, bardzo bogata. Przez lata udało mi się dotrzeć do rodziny spadkobierców, były właścicieli z różnych pokoleń. Nawet moje ścieżki zaprowadziły mnie do Petersburga, gdzie nawiązałem kontakt ze, nie wiem, wnukiem generała Ganeckiego, który Hutę wraz z ekonomią wigierską uzyskał za zasługi w cudzysłowie podczas powstania styczniowego w 1863 roku. I w zasadzie w rodzinie Ganeckich cała ekonomia wigierska była do 18 roku. No to też jest taka bardzo, można powiedzieć, z punktu widzenia Rosji Carskiej, bardzo zacna i uznana rodzina. między innymi byli właścicielami takich bani w Moskwie, Sudanowskie bani, to jest taki, bardzo takie kultowe miejsce w Moskwie. Także o hucie można opowiadać godzinami, przynajmniej ja uwielbiam, ale z chęcią później, jeśli Państwo będziecie mieli chwilę i ochotę, służę swoją wiedzą. No i również zapraszam Adama do tego, żeby też się podzielił tymi wszystkimi swoimi uwagami i swoją wiedzą. Bardzo mi pomogli i zarówno Adam, jak i Maciej Abroziewicz na początku mojej tutaj drogi. No, zapoznawałem się z hutą w uzyskiwaniu dokumentów i w tych wszystkich problemach biurokracji, powiedzmy. Także dziękuję Państwu bardzo.
Tak jak Marek Moś, dzięki serdecznie. Tak jak Marek Moś opowiadał o tym, jak życie weryfikuje plany, tak myślę, że też znowu każdy festiwal jest taką miniaturą cyklu życia, bo my też planujemy, a potem przycinamy do rzeczywistości. I chciałam Cię, Marku, zapytać, gdyby w takich idealnych warunkach festiwal się znalazł, to czy możesz powiedzieć, jak określiłbyś proporcje muzyczne, artystyczne? Ile jakiej muzyki byś zawarł w danym festiwalu?
Nie wiem, no... Gdyby przenieść się do świata idealnego, no to moim marzeniem jest to, aby skład osobowy i ilość różnych instrumentów się poszerzała, także dlatego, że otwierałby się przed nami olbrzymi repertuar, no, w którym już wielki udział mają instrumenty dęte i od czasu do czasu udaje się tutaj przywieźć większy zespół i z nim popracować. Ja myślę, że trzeba wsłuchiwać się także w Państwa opinię, słuchaczy. Nie wiem, wydaje mi się, że z grubsza jest chyba dobrze, to znaczy dobre jest to, że przywozimy tutaj klasykę. Ta idea, która jakby została przeniesiona z naszych pomysłów podczas edycji festiwalu Kwartetu Śląskiego, że każdego roku zapraszamy tutaj współczesnego kompozytora. No, czasami zdarza się, że tak jak w tym roku, nieżyjącego, ale jednak jego dzieło rozbrzmiewa. I myślę, że to jest ważne, dlatego że żyjemy tu i teraz i naszym obowiązkiem jest prezentacja dzieł kompozytorów polskich, nam bliskich. I wydaje się, że w czasie tych 15 edycji pojawiły się tutaj no, bardzo znaczące nazwiska. Oczywiście kompozytorów jest znacznie więcej niż lat, które tutaj, w których tutaj jesteśmy i gramy. No, ale no, zawsze człowiek musi dokonać jakiegoś wyboru.
Tak teraz usiłowałam sobie przypomnieć te nazwiska i kompozytorów, i w ogóle postaci muzycznych, które nam towarzyszyły, bo tak odwijając od końca, oczywiście Państwo Gabriela i Marcin Bogusławscy, spadkobiercy Witolda Lutosławskiego. Wcześniej gościliśmy Krzysztofa Pendereckiego, jeszcze wcześniej Jacka Kasprzyka, pamiętamy te nazwiska? Jeszcze
Eugeniusza Knapika.
Eugeniusz Knapik.
Paweł Szymański.
Krauze był?
Tak, Sygmunt Krause.
Tak. To była wtedy edycja poświęcona unizmowi i też bezcenny udział pana profesora Andrzeja Strumiło, pamiętam, to była taka interdyscyplinarne spotkanie. Wówczas w Domu Pracy Twórczej, gdzie powiem szczerze, że wymienianie tej nazwy, z trudem przychodzi mi wymieniać tę nazwę i nie skomentować tego czasu. Bo to jest też rozdział taki naprawdę, który trudno pominąć, bo oczywiście zachwyt nad miejscem w miarę poznania, zachwyt nad ludźmi, dotarcie się już z pewną ekipą i wówczas najpierw jeszcze za dyrekcji Dariusza Jachimowicza, później za czasu dyrekcji Agnieszki Tarasiuk. Wydaje mi się, że to rzeczywiście chyba wówczas ja przynajmniej sobie nie zdawałam sprawy z sytuacji, jak bardzo była ona fantastyczna.
No tak, dzisiaj siedząc tutaj można tylko przypominać sobie ten czas. No i żałować, że to nie trwa, ale no, kiedy siedzimy tutaj, musimy odnosić się do tego, co przynosi życie i można albo załamać ręce, albo podjąć trud i po prostu zmienić miejsce pobytu i odnieść się w sposób inny do nowej sytuacji, ale absolutnie masz rację, że działalność Domu Pracy Twórczej nad Wigrami była nie do przecenienia i trudno mnie zabierać głos na temat słuszności tej decyzji, natomiast no, dochodzą
mówisz
głosy...
o zamknięciu.
Mówię o tym, że dochodzą głosy, iż to Wigielskie Wzgórze podupada, że utrzymanie tak dużego obiektu i poddanie go jeszcze restauracji jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i bardzo drogim.
Ja odkrywam to, powiedziałabym, na co dzień, znaczy, bo ja miałam takie poczucie, no, że zawsze... Żniwa wielkie, robotników mało, to znaczy zawsze organizowaliśmy to w dwie, trzy, czasami w jedną, dwie, góra, trzy osoby. Natomiast ja potem dopiero sobie zdałam sprawę, że przecież no, wiele trudności mnie omijało przez to, że właśnie miałam do współpracy odpowiedzialnych ludzi z Domu Pracy Twórczej. Może nie dla wszystkich jest to oczywiste, że rzeczywiście w tej chwili festiwal zrobił się trochę festiwalem w drodze. Muzycy bardzo dużo czasu spędzają na wyjazdach.
Na światłach czerwonych,
tak, na ruchu wahadłowym zwłaszcza. Bo wystarczy sobie wyobrazić sytuację, w której przyjeżdżamy, mieszkamy, jemy, pracujemy i większość wydarzeń odbywa się w jednym miejscu. Jesteśmy jednocześnie odosobnieni i jednocześnie jest to miejsce łatwo osiągalne dla indywidualnej publiczności, ale również mamy PKS. No i te okoliczności, genius loci, to jest wszystko oczywiste, a w tej chwili mamy po kawałku z tego wszystkiego w różnych miejscach, więc powiedziałam, że tą wiadomość już o tym ruchu wahadłowym, to można powiedzieć, że już właściwie nic gorszego nas nie mogło spotkać, bo jeszcze tylko można nam było utrudnić dojazdy. Oczywiście to zażalenie do Pana Boga.
Ale przejeżdżamy bokami, lasem, dla chcącego nic trudnego.
Tak, no i oczywiście w stadninie nad Wigrami jest pięknie inaczej, ale też AUKS się rozrasta pod każdym względem, i artystycznym, i festiwalowym, ale też i rodzinnym. Tutaj trzeba pamiętać, że... Przepraszam, co to było? Co tam... Czy to jest możliwe, żeby gwiazda paląca się paliła 3 sekundy, spadająca?
Tak.
Nie, no bo coś takiego w tej chwili przeleciało zupełnie spokojnie.
W zależności od wielkości.
Dobrze, czyli myślimy o marzeniu. Tak. Żałk, co przyjeżdża już z coraz większymi przeległościami, że ta ekspansja terytorialna dotyczy również agroturystyki i tych okolic, w których stacjonujemy.
Więc mnie się zmienia też w związku z tym tytuł. Zawsze dotykało to kolejnych władców, a mnie widać to spotyka w ciągu jednego życia. Bo myślę, że wielu z siedzących tutaj anegdotę zna, ale jeśli Państwo nie znacie, to jedna z śmieszniejszych rzeczy, jakie ja przeżyłem w życiu, w kontaktach z prasą czy z dziennikarzami, właściwie trudno powiedzieć z prasą, to w kontaktach z światem mediów dotknęła mnie na początku sama na samym początku działalności. Pamiętam, to były nasze początki w Tychach i przeurocza pani Ania Majchelowicz, która tam do dzisiaj pracuje w Miejskim Centrum Kultury, mówi: panie Marku, tutaj taka redaktorka z takiego czasopisma internetowego chciałaby z panem przeprowadzić wywiad. Czy ona może? Ja mówię: tak, no, ale kiedy? Ja mówię: no jak jest, to niech przychodzi, to ja zaraz tam się pojawię. No i dobrze, to trwało 10 minut, przyszła panienka i dzień dobry. To ja chciałem tak zacząć od takiego pytania. Ile członków liczy orkiestra AUKSA? Było nas wtedy trochę mniej, ale chcąc rozładować atmosferę tego pytania, wyśpiłem się na dowcip i mówię: 17 i ja, 18 pryncypał. Po czym padły kolejne pytania i na koniec naszego spotkania 15-minutowego ja mówię: wie pani co, bardzo bym prosił, żeby pani jednak przysłała mi ten tekst, bo ja chciałbym go jednak autoryzować. Bo to, mówię: aha, bo on musi już jutro być. No dobrze, to ja go przyślę. No i otwieram maila i tam jest tekst: wywiad z Markiem Mosiem, 18 pryncypałem orkiestry. Więc mówię o tych Ramzesach 9 i 13, że tu przyjechaliśmy w ilu? 40 ile osób?
39,
czyli jestem 40 pryncypałem, to jest, że w ciągu 15 lat jest posłem.